Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. O tym mówił przed momentem na briefingu prasowym premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
W tworzenie tego paktu migracyjnego byli bardzo zdeterminowani. Nie wykluczam, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego też zmieni się trochę i struktura polityczna parlamentu i wrócimy tak czy inaczej do tego tematu. Ale chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj, wygraliśmy jako koalicja 15 października i w październiku i parę dni temu w wyborach samorządowych, więc ja jestem optymistą, żadnego planu maksimum w głowie nie mam. Jak wiecie, to są specyficzne wybory, to jest niedużo mandatów w sumie. Zobaczymy. No, my będziemy mieli fajnych kandydatów, na pewno dobrze ich znacie, nie będzie jakichś przykrych niespodzianek.
I to, drodzy Państwo, fragment briefingu prasowego premiera Donalda Tuska, ten fragment dotyczący paktu migracyjnego. Teraz zapytamy o to naszego kolejnego gościa. Jest z nami pan Kacper Kita, analityk, publicysta, obserwator polityki międzynarodowej, związany z Nowym Ładem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, przypomnijmy jeszcze raz słuchaczom Radia Wnet, Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Co to oznacza?
No to oznacza, że mamy z jednej strony to, o czym się w Polsce mówi najgłośniej, czyli o relokacji imigrantów, nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się do Europy, których każde państwo członkowskie będzie zobowiązane przyjąć lub zapłacić odpowiednią kwotę za każdego nieprzyjętego imigranta lub dogadać się z państwem, w którym są ci imigranci, na oddanie w formie materiałów tejże kwoty. Natomiast trzeba pamiętać, że ten pakt zawiera, jest dlatego krytykowany również przez sporą część europejskiej lewicy, procedury zaostrzenia procedur azylowych, jeśli chodzi o dostawanie się do tych imigrantów, którzy się przedostają nielegalnie do Europy, jeśli chodzi o pobieranie od nich odcisków palców, jeśli chodzi o zaostrzenie procedury, jeśli chodzi o przetrzymywanie ich po tym, jak zostaną złapani i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ten pakt został przyjęty, co w Polsce może nie jest do końca odczytywane, po to, tak też mówiła pani komisarz do spraw wewnętrznych, żeby wytrącić argumenty prawicy, prawda, żeby zaostrzyć procedury i ułatwić deportację imigrantów. Taka jest narracja. Chociaż oczywiście prawda jest taka, że to są detale w gruncie rzeczy, które no, są tam pewne elementy, które idą w dobrym kierunku, ale jednocześnie sama relokacja oczywiście jest fałszywym rozwiązaniem. Tak? No nie rozwiązuje długofalowego, podstawowego problemu, który wynika po prostu z różnic demograficznych. Tak? Z tego, że liczba ludności Afryki w stosunku do ludności Europy w ostatnich 70 latach wzrosła pięciokrotnie. Tak? Mamy po prostu ogromną nadwyżkę demograficzną w Afryce i z tego powodu, też z tego oczywistego powodu, że Europa jest bogatsza, mamy po prostu ogromny napływ ludzi i relokowanie ich między poszczególnymi państwami europejskimi no, nic nie przyniesie. Natomiast z drugiej strony te procedury, które są w tym pakcie, jeśli chodzi o zaostrzanie procedur azylowych, są krokami w dobrym kierunku, ale jest to zdecydowanie zbyt mało, żebyśmy mogli mówić o jakiejś realnej, fundamentalnej zmianie paradygmatu.
To jeszcze tylko przekażemy słuchaczom Radia Wnet, że za przyjęciem paktu migracyjnego głosowało 322 europosłów, z kolei 266 było przeciw, 31 polityków wstrzymało się od głosu, no i słuchaliśmy fragment wypowiedzi premiera Donalda Tuska, tutaj cytat: w tej kwestii pozostają nieugięty i chcę powiedzieć, że moje rozmowy i tłumaczenia przynoszą skutek, na pewno stolice w Europie rozumieją naszą argumentację. Tak argumentował szef polskiego rządu. Czy faktycznie jest tak, że stolice europejskie, te państwa, które jednak głosowały za przyjęciem paktu, rozumieją i usłyszą ten głos sprzeciwu części państw członkowskich, które jednak w większości głosowały przeciw?
Myślę, że przede wszystkim politycy, którzy głosowali za, słyszą ten głos własnych obywateli i przede wszystkim partii opozycyjnych. Tak, zwróćmy uwagę, że w największych państwach unijnych i w Niemczech i we Francji, w tych dwóch państwach wiodących, w tej chwili partie rządzące, socjaldemokracja kanclerza Scholza i Renaissance, odrodzenie prezydenta Macron, no po prostu mają wyraźnie niższe poparcie niż partie tak zwane populistyczne, czy też partie narodowe, antyimigracyjne. Tak? AfD ma wyższe poparcie niż socjaldemokracja, a Zjednoczenie Narodowe Assemblement National Marine Le Pen ma w tej chwili według sondaży przewagę rzędu nawet 12 lub nawet niektóry w jednym sondażu mieli 15 punktów procentowych nad Macronem, tak? Bo mieli już 32%, na Macron 17. Więc przewaga, więc jakby wzrost poparcia dla partii, dla których tak naprawdę podstawowym postulatem jest zaostrzenie polityki migracyjnej, jest bardzo mocno słyszalne przez polityków europejskich i oni do tego nie potrzebują głosu z Polski, żeby to wiedzieć, żeby tę presję czuć. Chociaż oczywiście taki głos z Polski jest też ważny, żebyśmy my też, wszyscy polscy politycy tak naprawdę powinni tutaj w interesie narodowym polskim występować. No niemniej tutaj zobaczymy po prostu, jaki będzie wynik wyborów Parlamentu Europejskiego, bo one pokażą stopień presji na polityków europejskich, tak? To będzie test popularności poszczególnych rządów i również tych ugrupowań antyimigracyjnych, które dzisiaj ewidentnie wzrasta ich poparcie, również w największych krajach, ale zobaczymy, jak bardzo, czy na tyle bardzo, żeby ten mainstream się przesuwał. Trochę się przesuwa, tak? Jeżeli byśmy popatrzyli na to, jak wygląda narracja, to też bardzo dobrze widać na przykładzie premiera Tuska, który przecież jest politykiem wywodzącym się absolutnie ze establishmentu liberalnego, a który dzisiaj mówi częściowo językiem prawicowym, tak, że tutaj, czy jeśli chodzi o sytuację na granicy z Białorusią, czy jeśli chodzi o imigrację, że nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć, że musimy brać pod uwagę to, że tych Afrykanów jest po prostu za dużo i tak dalej, i tak dalej. No to jest też język, który stopniowo jest przyjmowany przez polityków również tego głównego nurtu polityczno-kulturowego europejskiego, z tym, że oczywiście za tym na razie idzie zbyt mało działań, żebyśmy mogli mówić o jakiejś fundamentalnej zmianie paradygmatu, ale też trzeba zauważyć, że jednak ta presja odnosi pewien skutek o tyle, że w ogóle ta debata się przesuwa w kierunku antyimigracyjnym w Europie w ostatnich kilku latach.
Proszę jeszcze powiedzieć, jak spojrzymy na te wybory europejskie, co jest tutaj kluczowe? No, powiedział pan o tym, że ten pakt migracyjny to jest, na pewno jest to ważna sprawa, czy taka sprawa, która emocjonuje nie tylko polską scenę polityczną i dzieli w dużym stopniu. Mamy kwestię zapisów Zielonego Ładu. O co jeszcze rozgrywa się? O co jeszcze toczy się ta rozgrywka? Co by pan wskazał tutaj jako takie najważniejsze czynniki?
Niewątpliwie te rzeczy, które pani wskazała, są ważne i ja bym też zauważył, że polityka migracyjna szerzej, nie chodzi tylko o nielegalną imigrację przez Morze Śródziemne, czy w naszym przypadku granicy z Białorusią, ale też o legalną imigrację zarobkową, która też w ogromnym stopniu przecież to, że mamy w Europie Zachodniej te napięcia na tle etnicznym czy religijnym, wynika również z legalnej imigracji prowadzonej przez poszczególne rządy po prostu państw członkowskich. Zresztą w Polsce też się z tym mierzymy powoli. Jeśli chodzi o pozostałe tematy, no to na pewno też kwestia suwerenności, przekazywania poszczególnych kolejnych kompetencji na poziom europejski, na poziom unijny, ponieważ jakby mamy projekt zmian traktatów i to też jest istotne. No i szerzej myślę, że trzeba też wskazać na pewne wzrost generalnie w ostatnich kilkudziesięciu latach i to jest znacząca przyczyna wzrostu poparcia dla tych partii prawicowych, rozwarstwienia materialnego, tak? Tego, że ludzie najbogatsi w Europie, czy szerzej w świecie zachodnim, po prostu wyraźnie akumulują bogactwo względem klasy średniej i klas niższych. I to też wyraźnie sprzyja. Ten proces, który ma miejsce od kilkudziesięciu lat, wyraźnie sprzyja, mimo że cały czas postępuje, budowie poparcia dla partii, które kontestują główny nurt polityki europejskiej. Tak bym powiedział. No ale zasadniczo no to imigracja i Zielony Ład to są najważniejsze tematy.
I my tutaj na razie postawimy kropkę, bo nasz program powoli już dobiega końca, ale na pewno te najważniejsze tematy będą gościły na naszej antenie. Przed nami chyba taki jeszcze najgorętszy okres, ta końcówka już do wyborów w Parlamencie Europejskim, więc niejednokrotnie będziemy wracać do tych tematów na antenie Radia Wnet. Pan Kacper Kita, publicysta, obserwator polityki międzynarodowej, Nowy Ład, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, do usłyszenia.